Księgę Estery napisał nieznany nam autor. Wiemy jednak, że opowiadanie, które ta księga zawiera, oparte jest na faktach i realiach historycznych. Znajdujemy tu opis pewnego wydarzenia z życia dworu króla perskiego Xerxesa. Główną rolę odegrała w tych wydarzeniach młoda Żydówka Estera oraz jej stryjeczny brat i opiekun Mardocheusz. Jest możliwe, że to właśnie Mardocheusz spisał dzieje Estery. Księga Estery jest w pewnym sensie najbardziej niezwykłą księgą biblijną. Nie pojawia się w niej ani razu imię Boga. Autor księgi konsekwentnie unika jakiejkolwiek wzmianki o Bogu. Wspomina natomiast aż 192 razy króla perskiego, najpotężniejszego władcę ówczesnego świata. Księga ta nie zawiera ani jednej modlitwy skierowanej do Boga. Mówi natomiast wiele o pogańskich przesądach i o szczegółach życia dworu wielkiego pogańskiego monarchy. Księga Estery jest niezwykła także z innego powodu. Jej nazwa wywodzi się od imienia kobiety. Tylko dwie księgi kanonu biblijnego swoją nazwę wzięły od imienia kobiety. Księga Rut i Księga Estery. Studiując Księgę Rut, nazwaliśmy ją historią miłosną odkupienia. Księgę Estery możemy nazwać historią miłosną opatrzności. Historia odkupienia, którego dokonał Bóg, jest historią miłosną. My kochamy Boga, bo On nas najpierw ukochał, umiłował. Dał nam siebie samego, w Chrystusie, dlatego że nas miłuje. Księga Estery jest więc historią miłosną opatrzności. Bóg troszczy się o losy świata, który stworzył, świata, w którym żyjemy. Troszczy się o los każdego z nas. Opatrzność Boża jest dowodem miłości Boga do nas. Podobnie jak dowodem owej wspaniałej miłości jest odkupienie, zbawienie dane nam w Jezusie Chrystusie. Spróbujmy teraz ustalić, jakie jest główne przesłanie Księgi Estery. Z lektury Księgi Ezdrasza i Nechemiasza wiemy, że na mocy dekretu króla perskiego Cyrusa lud izraelski po 70 latach niewoli mógł powrócić do ziemi obiecanej. Spośród kilku milionów Żydów powróciło do Jerozolimy jedynie kilkadziesiąt tysięcy. Ogromna większość Izraelitów pozostała poza ziemią obiecaną. Jak wiemy, naród wybrany został uprowadzony do niewoli babilońskiej z powodu swego nieposłuszeństwa względem Boga. Teraz, gdy dzięki Bożemu zrządzeniu Izraelici mogli powrócić do ojczyzny, po raz kolejny większość z nich odmówiła Bogu posłuszeństwa. Niespełna 60 tysięcy Żydów powróciło do Jerozolimy. I to o ich losach opowiadają księga Ezdrasza i Nechemiasza, a także księgi proroków Ageusza i Zachariasza. Natomiast o kilkumilionowej rzeszy Izraelitów, którzy pozostali poza ziemią obiecaną, Biblia mówi bardzo niewiele. Dlatego tak ważna jest relacja księgi Estery, która opowiada, choć bardzo fragmentarycznie, o losach tych ludzi. I właśnie w dziejach tej nieposłusznej Bożemu wezwaniu większości przejawia się w niezwykły sposób Boża opatrzność. Mimo ich nieposłuszeństwa, mimo iż nie powrócili do ziemi, którą otrzymali na własność, Bóg jednak zatroszczył się o ich losy. Ochronił ich przed zagładą. Księga Estery rysuje przed naszymi oczami wyrazisty obraz Bożej opatrzności. Ukazuje opatrzność Boga w nowym świetle, podobnie jak w niezwykle świeży, piękny sposób o miłości Bożej opowiada Księga Rut. Wszystkie wielkie prawdy ewangeliczne są w podobny, obrazowy sposób ukazane w Starym Testamencie. Na przykład Księga Wyjścia, Księga Exodus opowiada o Bożym dziele wybawienia, o wyzwoleniu z niewoli grzechu. Księga Jonasza zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa. Księga Hioba ukazuje istotę prawdziwej pokory, skruchy. Księga Estery jest piękną opowieścią o Bożej opatrzności. Jak zdefiniować opatrzność, Bożą opatrzność? Generalnie możemy powiedzieć, że przejawia się w niej Boża myśl, Boży plan obejmujący dzieje całego stworzonego przez Niego świata. Bóg kieruje wszystkim, wszelkimi wydarzeniami, zjawiskami, procesami, czy to w świecie widzialnym, materialnym, czy też w świecie niedostępnym dla naszych zmysłów, świecie duchowym. W całym wszechświecie zostanie ostatecznie zrealizowana Boża wola. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał o Bogu, iż dokonuje On wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Bóg kieruje historią, kieruje dziejami ludzkości i całego świata. I mimo, że czasem wydaje się to nam trudne do zrozumienia, gdy widzimy tak wiele chaosu i zła występującego na co dzień, Bóg czuwa nad wszystkim i ostatecznie zrealizuje swoją wolę względem stworzonego przez siebie świata, tak jak to zaplanował. Są trzy pojęcia, o których musimy pamiętać, gdy chcemy podjąć próbę zdefiniowania Bożej opatrzności. Pojęcie pierwsze to stworzenie. Bóg stworzył świat, powołał go do istnienia, a stało się to za sprawą Jego stwórczego słowa. Bóg rzekł i stało się. Bóg stworzył swoim słowem wszechświat, a Jego drobną cząsteczką jest nasza galaktyka i planeta Ziemia, na której żyjemy. Nie ma innego logicznego wytłumaczenia istnienia wszechświata. Wszelkie naukowe dociekania prowadzą do punktu, w którym trzeba postawić sobie pytanie, czy możliwe jest, by świat powstał sam z niczego? Nie, tylko Bóg, wieczny i wszechmocny Pan, mógł stworzyć wszechświat, zbudowany z atomów, cząsteczek, organizmów, materii i energii. W przeciwnym wypadku musielibyśmy przyjąć, że wszechświat jest wieczny, nieskończony, czemu przeczą odkrycia współczesnej nauki. Wszechświat nie mógł zrodzić się sam z nicości. Powołał go do życia wszechmocny, wieczny, nieskończony Bóg. Bóg objawia nam tę prawdę w Biblii. Drugim pojęciem, o którym musimy pamiętać, jest Boża ochrona, Boże zachowywanie stworzenia, podtrzymywanie go przez Boga w ruchu. To nie jest tak, że Bóg stworzył świat i pozostawił go samemu sobie, jak gdyby przestał się nim interesować. W Biblii czytamy, iż Jezus Chrystus, Boży Syn, który jest odblaskiem chwały Boga Ojca, odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. W liście do Kolosan czytamy, że Chrystus jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma swoje istnienie. Tak więc Jezus Chrystus jest tym, który podtrzymuje wszechświat, sprawia, że wszechświat funkcjonuje, trwa, żyje. Pamiętajmy, że Chrystus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak więc Bóg stworzył świat i podtrzymuje go, zachowuje i chroni. Trzecim kluczowym pojęciem jest pojęcie Bożej opatrzności. Bóg kieruje losami świata, kieruje dziejami człowieka, wytycza przyszłość całemu stworzeniu. Ktoś obrazowo zdefiniował Bożą opatrzność jako dłoń Boga w rękawiczce zdarzeń. Bóg jest podobny do pilota trzymającego rękę na sterze samolotu pędzącego w dal, w przyszłość. Bóg sprawił, że płacz niemowlęcia i instynkt macierzyński kobiety odwróciły losy historii. Płacz maleńkiego Mojżesza, niemowlęcia płynącego w koszyku po rzece Nil i wrażliwe serce córki Faraona sprawiły, że dzieje ludu izraelskiego, Bożego narodu wybranego, potoczyły się w takim kierunku, jak zaplanował to Bóg. Oto jak w małych i wielkich sprawach, w historycznych i codziennych wydarzeniach objawia się Boża opatrzność. Księga Estery jest pięknym, biblijnym obrazem, który ukazuje nam istotę opatrzności Bożej. Chociaż Boże imię nie pojawia się w tej księdze ani razu, każda jej strona jest pełna dowodów Jego działania. Księga ta opowiada o Bożej dłoni sterującej losami człowieka, narodu i świata. Na pamiątkę zdarzeń opisanych w Księdze Estery zostało ustanowione żydowskie święto Purim. Jak wiemy, piękna Estera została wybrana przez króla perskiego na nową żonę. Dzięki temu, gdy wielki wezyr królestwa, Haman, zaplanował zagładę wszystkich Żydów na terenie Persji, Estera mogła udaremnić ten plan, interweniując u króla i uzyskując od niego wyrok śmierci na Hamana i innych nieprzyjaciół Izraela. Natomiast wezyrem Persji został stryjeczny brat i opiekun Estery, Mardocheusz, zwany też Mordochajem. Święto Purim, czyli święto losów, wzięło swoją nazwę od losów rzuconych przez Hamana, który w ten sposób chciał ustalić dzień zagłady Żydów. Święto Purim obchodzone jest według kalendarza żydowskiego 14 i 15 dnia miesiąca Adar, na przełomie lutego i marca według naszego kalendarza. Na zakończenie informacji wstępnych podajemy, że w trakcie naszych audycji poświęconych księdze Estery, cytując tekst księgi, korzystać będziemy z Biblii wydanej w 1975 roku przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. A teraz poprośmy Boga o błogosławieństwo dla naszych rozważań. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo zapisane w Piśmie Świętym. Dziękujemy, że dajesz nam się poznać, że objawiasz nam swoją prawdę. Prosimy Cię, Panie, pobłogosław nas, gdy będziemy się pochylać nad kartami Twojej księgi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Początkowe słowa księgi Estery brzmią następująco. I stało się za dni Achaszwerosza, a Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii, nad 127 prowincjami. Tu przerwijmy i zauważmy od razu, że Achaszwerosz to nie imię własne, ale tytuł nadawany królom perskim. Podobnie jak władcom Rzymu nadawano tytuł Cezara, czy Egiptu tytuł Faraona. Najbardziej prawdopodobne jest to, że królem, o którym opowiada księga Estery, był Xerxes. Panował od Indii aż do Etiopii, czytamy. Wielkie to było mocarstwo. Wielki król. Właśnie Xerxes doprowadził królestwo medoperskie do rozkwitu. Osiągnęło ono za jego panowania swój zenit. Imperium obejmujące kraje od Indii aż do Etiopii obejmowało najznamienitsze państwa tamtych czasów. Imperium to stanowiło serce ówczesnego, cywilizowanego świata. Dalej od wiersza drugiego czytamy. Otóż w tych dniach, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. Uczta ta była najwidoczniej wielkim przyjęciem zorganizowanym ku czci króla. Zaproszonymi byli dostojnicy i książęta prowincji, których było, jak wiemy, 127. Na przyjęciu obecnych więc było co najmniej 1000 osób. Xerxes zebrał delegacje wszystkich prowincji swego mocarstwa, żeby zademonstrować im swoją potęgę i przedstawić swoje plany inwazji na zachód. Jego pragnieniem było podbicie całego świata, w tym potężnej w tamtym czasie już Grecji. Możemy się zastanawiać, dlaczego Biblia opisuje przyjęcie na dworze potężnego monarchy wschodu, króla Xerxesa. Czyżby Bóg był zainteresowany takimi wydarzeniami, jak uczta ku czci pogańskiego króla? A jednak wydarzenie to było istotne dla realizacji Bożych planów. Przekonamy się o tym wkrótce. Nie zapomnijmy, że Księga Estery mówi nam wiele o opatrzności Bożej. W czwartym wierszu czytamy dalej o królu Xerxesie, co następuje. On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. Wielkie przyjęcie trwało przez 180 dni, czyli przez 6 miesięcy. Uczta miała udowodnić wszystkim książętom poddanym królowi, jak wielkie jest jego bogactwo, jak wielka jest jego potęga. Xerxes zaprosił do siebie dostojników z najodleglejszych stron swego mocarstwa, żeby pokazać im, że jest w stanie zorganizować wyprawę przeciw potężnej Grecji i chciał pozyskać ich dla swoich planów. Ale Bóg, którego uwagi nic nie uchodzi, patrząc na tę wystawną, orientalną ucztę, widział już przyszłość i nawet takie wydarzenie jak to zamierzał wykorzystać dla osiągnięcia swoich celów. Dalej czytamy: po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie, od największego do najmniejszego, ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Gdy minęło 180 dni ucztowania, król Xerxes wydał jeszcze przyjęcie dla wszystkich ludzi związanych z dworem w ogrodach królewskich. Był to wielki finał wielkiej uczty. Białe, karmazynowe i fioletowe lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn. Złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej posadzce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Srebro, złoto, perły, korale, alabastry, marmury – wszystko to świadczy o bogactwie i przepychu starożytnej Persji. Wykopaliska prowadzone w ruinach perskiego dworu potwierdzają niezwykłe bogactwo perskich władców. Gdy obchodzono 2500-lecie istnienia Persji, wydano dla dyplomatów wielkie przyjęcie, na którym przypomniano o bogactwie i chwale starożytnych władców perskich. Wtedy, ponad 2500 lat temu, król Xerxes wydał przyjęcie o niewyobrażalnym przepychu, po to, żeby zademonstrować swoją siłę i swoje bogactwo, żeby zapalić wszystkich do swoich planów podboju Zachodu, w tym sławnej Grecji. Współcześnie także mamy do czynienia z podobnymi w charakterze przyjęciami. Wielkie firmy, wielkie koncerny, aby zademonstrować swoją potęgę i by promować swoje wyroby, organizują nieraz wystawne przyjęcia z okazji na przykład ukazania się nowego modelu samochodu, komputera, nowego kosmetyku czy nowej, najmodniejszej kreacji. Metody autoreklamy nie zmieniły się zbytnio. Król Xerxes był gotów, by wyruszyć na wojnę, ale najpierw wydał wielkie przyjęcie, żeby zademonstrować swoją potęgę i pozyskać sojuszników. Napoje podawano, czytamy dalej, w złotych naczyniach. Każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Uczta kończyła się, jak to było w zwyczaju, hulaszczą orgią, w czasie której każdy mógł wypić tyle wina, ile tylko zapragnął. Lecz do picia nikogo nie przymuszano, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swojego pałacu, aby każdy czynił, co mu się podoba. Te słowa są znamienne. Pito na umór, ale nikogo do picia nie przymuszano. Nawet ci orientalni władcy starożytni, którzy byli monarchami o władzy absolutnej, nie zmuszali nikogo do picia. Dzisiaj, gdy żyjemy w społeczeństwie rzekomo bardziej cywilizowanym, nieraz spotykamy się z przymuszaniem do picia alkoholu. Nie wypada odmówić, gdy częstują przełożeni, gdy wnosi się kolejne toasty ku pomyślności firmy czy zdrowie przełożonych. Powinniśmy zastanowić się głęboko nad tym, do czego prowadzi nas zły obyczaj, niechlubna tradycja, która powoduje wiele nieszczęść, wręcz tragedii w losach rodzin, społeczności, całego narodu. Na uczcie króla Xerxesa nikogo nie przymuszano do picia. Niemniej, niestety, wielu i tak upoiło się winem ponad miarę. Równocześnie trwało przyjęcie zorganizowane przez żonę króla Xerxesa, królową Vashti. W tamtych czasach nie zapraszano kobiet, a przynajmniej żon, na wspólne uczty z mężczyznami. W przyjęciach mężczyzn uczestniczyły jedynie tancerki i kurtyzany. Gdy król Xerxes dobrze sobie podochocił winem, wpadł na pomysł, by pochwalić się przed biesiadnikami urodą i bogactwem strojów swojej królowej. Czytamy dalej od wiersza 9. Również królowa Vashti wydała ucztę dla kobiet z pałacu królewskiego, Siódmego dnia, gdy król dobrze sobie podochodził winem, kazał Mehumanowi, Bizecie, Harbonie, Abakcie, Zeterowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom, usługującym królowi Ahaszwereszowi, przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti w koronie królewskiej, celem pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna, lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. Król, podochocony winem, uczynił coś, czego nigdy prawdopodobnie by nie zrobił, gdyby był trzeźwy. Jego pomysł był sprzeczny z wszelkimi konwenansami obowiązującymi w tamtych czasach. Chciał wystawić na widok mocno podchmielonym mężczyznom swoją żonę, by pochwalić się jej urodą. Królowa Waszti odmówiła przyjścia na przyjęcie i wzbudziło to wielki gniew pijanego króla. Przekonamy się, jak poważne konsekwencje miało to zajście, jak bardzo wpłynęło na późniejsze wydarzenia. Będziemy o tym mówić już w czasie następnej audycji. A dzisiaj zakończmy bardzo praktyczną i ważną refleksją. Wielu nieporozumień, konfliktów małżeńskich, rodzinnych, wielu nieszczęść i tragedii moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy nie nadużywali jako jednostki i jako społeczeństwo spożywania alkoholu. Pijaństwo jest przyczyną wielu nieszczęść, wielu wypadków w pracy, na drodze, wielu rozbojów, przestępstw, wielu przypadków pobicia, znęcania się nad współmałżonkami i dziećmi. Pijaństwo powoduje biedę, wpędza w chorobę i skrajne ubóstwo całe rodziny. Czy my, jako chrześcijanie, czynimy wszystko, co powinniśmy, żeby przeciwstawić się pladze pijaństwa? Zastanówmy się, co moglibyśmy uczynić, żeby choć jednej osobie, jednej rodzinie pomóc w uporaniu się z problemem nadużywania alkoholu. Czyńmy to z modlitwą i z miłością. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Przebudzenie w naszym kraju powinno rozpocząć się w naszych domach.